Na sali jest zalogowanych 26 osób, a więc osiągnęliśmy kworum. Osiągnęliśmy kworum, które pozwala przeprowadzić i rozpocząć dzisiejszą sesję, a więc otwieram 33. sesję Rady Miasta Poznania. I chciałbym ją rozpocząć, ale bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc. Rozpoczęliśmy już sesję. Chciałbym ją rozpocząć od dwóch informacji. Pierwsza informacja, o której Państwo doskonale wiedzą. W sobotę na cmentarzu junikowskim pożegnaliśmy pana profesora Stefana Stuligrosza, honorowego obywatela miasta Poznania, honorowego, którą to godność Rada Miasta nadała panu profesorowi w roku 1992. Nie będę mówił, kim był, kim jest pan profesor, bo to jest rzecz znana wszystkim i myślę, że wszyscy głęboko w sercu nosimy pamięć o profesorze Stefanie Stuligroszu. Myślę, że jest to taka osoba, która w bardzo jednoznaczny sposób kojarzy się z Poznaniem i wiele osób, gdy myśli Stefan Stuligrosz, od razu myśli Słowiki i Poznań. Niewiele jest takich osób, których to skojarzenie z Poznaniem jest tak silne. Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że 17 czerwca zmarł pan pułkownik Włodzimierz Gedymin, również honorowy obywatel miasta Poznania, którą to godność Rada Miasta nadała panu pułkownikowi w roku 2006. Pan pułkownik był jednym z ostatnich, o ile nie ostatnim, lotnikiem walczącym w obronie Poznania w roku 1939, a więc zasłużonym dla Poznania chociażby tym, że bronił niepodległości Polski i bronił Poznania wtedy. Zasłużył się również w czasie II wojny światowej. Między innymi brał udział w przekazywaniu aliantom zdobytych fragmentów broni V2. Odbywało się to w ramach akcji Most 3. Zabierał je wtedy brytyjski samolot Dakota. Było to w tym samym locie, w którym do Polski dotarł inny honorowy obywatel miasta Poznania, kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański. Pogrzeb pana pułkownika Włodzimierza Gedymina odbędzie się jutro o godzinie 13 na cmentarzu zasłużonych na wzgórzu świętego Wojciecha. Wcześniej w kościele świętego Wojciecha odbędzie się msza święta pogrzebowa. Tak się zdarzyło, że w ciągu 10 dni Poznań stracił dwóch wybitnych, honorowych obywateli. Proszę Państwa o oddanie im pamięci. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do realizacji porządku dzisiejszej sesji. Jak Państwu wiadomo, porządek sesji został uzupełniony o punkt 4a, czyli projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2. Również otrzymałem pismo prezydenta miasta Poznania, który wycofuje z porządku obrad projekty uchwał numer 563 i 564, czyli punkty porządku obrad 13 i 14. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Urszulę Stecką i Adriana Kaczmarka. Chciałbym również Państwa poinformować, że do Rady Miasta wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 6 czerwca stwierdzające wydanie uchwały w sprawie planu miejscowego Morasko-Radejwo-Moltowo z nieistotnym naruszeniem prawa. Skarga wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta z 20 marca 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka oraz wezwanie do usunięcia naruszenia prawa powstałego poprzez podjęcie i wejście w życie uchwały Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości i wykorzystania udzielonej dotacji. Te dokumenty są do dyspozycji Państwa radnych w biurze Rady. Ponadto chciałbym poprosić Radę o rozstrzygnięcie jednej sprawy dotyczącej porządku dzisiejszej sesji, mianowicie w tej części, która będzie dotyczyła sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011. Komisja rewizyjna zaproponowała podjęcie dwóch uchwał, numer 566 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Poznania za rok 2011, to jest punkt 22 i punkt 23 projekt uchwały PU 567 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Poznania za 2011 rok. Tymczasem otrzymaliśmy opinie prawne, które mówią, że zgodnie z literą ustawy ta decyzja powinna być podejmowana w jednej uchwale, mianowicie w postaci uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetowego. To jest problem formalny. I ja być może rozpocząłbym od tego, że poproszę panią mecenas Gliszczyńską-Gniewek o przedstawienie tej opinii, a później powiem, jak chciałbym zaproponować rozwiązanie tego problemu. Czy mogę poprosić pani mecenas?
Wysoka Rado, panie prezydencie. Więc generalnie problem sprowadza się do tego, czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu to jest jedna czy dwie czynności. I na wstępie chciałam powiedzieć, że niestety problem nie został jednoznacznie rozstrzygnięty ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. I tak na dobrą sprawę można znaleźć głosy, które mówią, że możliwe jest podjęcie dwóch uchwał, jak i głosy, które mówią, że należy podjąć wyłącznie jedną uchwałę. W mojej ocenie i tak jak tutaj rozmawialiśmy z mecenasem Kulikowskim, również w ocenie mecenasa Kulikowskiego, chociaż oczywiście nie chciałabym za niego zabierać zdania, raczej prawidłowym działaniem jest podjęcie wyłącznie jednej uchwały, czyli łącznie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Z czego to wynika? Wynika to po prostu z sformułowania artykułu 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że Rada, akurat w tym przypadku Rada Miasta Poznania, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Dokonając wykładnie tego przepisu po prostu, ja tutaj widzę jedną czynność Rady, czyli zatwierdzenie jednego sprawozdania finansowego wraz z dołączonym niejako do niego sprawozdaniem z wykonania budżetu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są zupełnie dwa różne dokumenty dotyczące dwóch zupełnie różnych, jakby to powiedzieć, etapów sprawozdawczych, natomiast należy pamiętać o tym, że Rada Miasta Organa jako organ administracji publicznej jest uprawnione wyłącznie do takiego działania, na jakie wyraźnie zezwala przepis, wobec czego w sytuacji, w której przepis nie mówi o dwóch różnych czynnościach, ale wręcz mówi o zatwierdzeniu jako jednej czynności, moim zdaniem winna to być jedna uchwała. Ja oczywiście nie jestem Państwu powiedzieć ze stuprocentową pewnością, czy podjęcie dwóch uchwał będzie nieprawidłowe, natomiast w mojej ocenie podjęcie jednej uchwały będzie z pewnością prawidłowe i tak należałoby procedować.
Dziękuję. Czy pan mecenas Kuligowski chciałby coś dodać do tej opinii? Bo pan mecenas jest autorem drugiej opinii podobnej. Bardzo proszę.
Uzupełniając to, co moja szanowna koleżanka powiedziała, przepraszam, szanowni radni, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, uzupełniając wypowiedź mojej koleżanki, odsyłam do swojej opinii, która jest wpięta do projektu uchwał. Chciałem tylko podkreślić to, co już wcześniej koleżanka powiedziała, że ustawodawca nie napisał, że to ma być jednoczesne głosowanie i w związku z tym powstała wątpliwość. Ja prześledziłem stanowiska regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, te, co dało się, że tak powiem, odszukać i stanowisko tych izb też jest niejednoznaczne, bo jedne twierdzą, że co prawda bardziej prawidłowe jest podjęcie, czy jedne głosowanie nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu, ale równocześnie dopuszczają możliwość podjęcia dwóch uchwał w tej sprawie, czyli jak gdyby oddzielne głosowanie. Natomiast dotarłem także do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, która jednoznacznie stwierdza, że powinno się to odbyć w jednym głosowaniu. Oficjalnego stanowiska naszej Regionalnej Izby Obrachunkowej niestety nie mamy. Być może rozmawialiśmy, trzeba by było się zwrócić o zajęcie takiego oficjalnego stanowiska. Być może nie przyda nam się to w dzisiejszym głosowaniu, ale w następnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Biorąc to, co Państwo powiedzieli, chciałem zaproponować Radzie rozstrzygnięcie tego problemu i przygotowałem w związku z tym projekt uchwały, który ma numer 574, który jest projektem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. I chciałem zaproponować Radzie, żeby rozważyła wycofanie z porządku obrad tamtych dwóch projektów i w to miejsce wprowadzenie tego jednego. I tak jak Rada postanowi, tak będziemy postępować. Ja bym nie chciał w tej chwili wywoływać długiej dyskusji, bo nie jesteśmy w punkcie, który tego dotyczy, ale ponieważ problem pewien formalny istnieje, to proszę o te głosy. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, ja z zadowoleniem przyjmuję tą rekomendację. Chciałbym w tym momencie tylko wskazać, że dokładnie rok temu, kiedy debatowaliśmy na sesji absolutoryjnej, podniosłem tej samej treści wątpliwości, które dzisiaj radcowie prawni urzędu podnoszą. Wtedy spotkało się to z zupełnie odwrotną interpretacją i prawników urzędu, i pana przewodniczącego, ale rok minął, wszyscy uczymy się samorządu, z zadowoleniem przyjmuję te rekomendacje. Dziękuję bardzo.
A czy myślę, że nie, że się pan
myślę, że
myli,
dokładnie, myślę,
w zeszłym myśl, roku...
Dokładnie odsyłam do protokołu sesji. Wczoraj z ciekawości odsłuchałem sobie także audio z tamtej dyskusji. Treść mojej interpretacji była dokładnie taka, jaką przedstawiła przed chwileczką pani mecenas Gliszczyńska, stąd cieszę się, że w tym kierunku idziemy.
Jeśli pan radny pozwoli mi dokończyć, to myślę, że pan radny się myli. W zeszłym roku przeprowadziliśmy tą decyzję w jednej uchwale, a pan radny pytał, czy nie powinno to być w dwóch. Czytałem ten protokół wczoraj, w związku z tym, a z całą pewnością w zeszłym roku było to głosowane w jednej uchwale, myślę, że ci, którzy to pamiętają, potwierdzą. Z tego powodu również powstała kontrowersja, że w tym roku zostało zaproponowane to inaczej niż w zeszłym roku. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pan przewodniczący mówi, że nie chciałby wywoływać dyskusji w punkcie, który nie jest na to przeznaczony, ale wobec tego można było rozpatrzeć to zagadnienie, czy dwie uchwały, czy jedna, w momencie, kiedy doszlibyśmy do właściwych punktów porządku obrad, czyli tam około 20, dokładnie 23 i 22. Skoro jednak pan przewodniczący rozpoczął tą dyskusję teraz, to ja wypowiem swoje zdanie. Uważam, że przede wszystkim usłyszeliśmy, że interpretacje w doktrynie prawnej są rozbieżne. decyzje regionalnych izb obrachunkowych też są rozbieżne. Natomiast pracowaliśmy nad dwoma projektami uchwał i być może warto tą dyskusję doprecyzować, mówiąc o przyszłorocznym rozwiązaniu. Natomiast w tym roku mamy dwa projekty uchwał i nie widzę uzasadnienia do tego, żeby wobec możliwości zarówno łącznego, jak i rozdzielnego rozpatrywania tych spraw, żebyśmy w tej chwili nagle mieli te projekty uchwał zastępować nowym. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Ja również jestem zaskoczony nieco taką propozycją, ponieważ po pierwsze my też ten temat krótko, ale jednak przedyskutowaliśmy na komisji rewizyjnej i to jest decyzja komisji, żeby zaproponować dwa projekty uchwał w tej sprawie. Też nie chcę tu czynić jakichś nadmiernych przytyków, natomiast jeżeli dbałość Biura Rady Miasta o to, żeby to zostało w sposób jak najbardziej precyzyjny sformułowane i zgodny z prawem byłaby tak szczegółowa, że prawnik Rady Miasta uczestniczyłby w posiedzeniu komisji, to być może też radni w komisji te argumenty mieliby szansę wziąć pod uwagę, ale na komisji nie mieliśmy prawnika ani z Biura Rady Miasta, ani prezydenckiego, które by takie uwagi na posiedzeniu komisji, kiedy te projekty przyjmowaliśmy, zgłosił. Ja też muszę się zdecydowanie sprzeciwić sformułowaniu, które zostało zawarte w opinii prawnej pana mecenasa Kuligowskiego, chociaż co do zasady ta opinia w sensie merytorycznym jest sensowna i wskazuje, no opisuje stan prawny, w którym dopuszczalne są, w którym mamy do czynienia z orzecznictwem zróżnicowanym. Jednak sformułowanie, które pan mecenas raczył zawrzeć w tej opinii, jakoby to Biuro Rady Miasta zaproponowało takie procedowanie nad sprawozdaniami, jest w mojej opinii, szczególnie w ustach radcy prawnego, absolutnie niedopuszczalne. Znaczy szczególnie radca prawny powinien mieć świadomość, że Biuro Rady Miasta jest ostatnią instytucją, która będzie miała wpływ na kształt uchwał, powinno mieć wpływ na kształt uchwał, czy też sposób procedowania nad uchwałami, bo jest jednym z biur Urzędu Miasta, a to radni, czy też komisje rady są organami, które proponują taki, a nie inny sposób procedowania. W związku z tym chciałbym panu mecenasowi wyjaśnić, że to komisja rewizyjna zaproponowała i to stanowisko pozostaje aktualne, aby procedować w sposób taki właśnie rozłączny nad tymi sprawozdaniami. Więc proszę, żeby unikać tego typu sformułowań. Jeżeli ktokolwiek ma być winny w tej sprawie i popełniać jakiś błąd, to nie Biuro Rady Miasta, tylko Komisja Rewizyjna, bo to nie Biuro Rady Miasta przygotowuje sposób procedowania dla Rady, tylko komisje przygotowują sposób tego procedowania. Chociaż, jak słyszałem, Biuro Rady Miasta bardzo zdecydowanie, i tu akurat, że tak powiem, w drugą stronę można by powiedzieć, upierało się przy tym, że to ma być właśnie łączny sposób procedowania, inaczej niż sformułowała to Komisja Rewizyjna. Natomiast panie przewodniczący, tutaj będę się też zdecydowanie upierał, że pan przewodniczący jest owszem organizatorem prac rady, natomiast proszę nie wpisywać swojej roli w kompetencje komisji, które są powołane do przygotowywania odpowiednich dokumentów. Oczywiście, że pan przewodniczący ma kompetencje do przygotowywania uchwał własnych rady, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w mojej opinii nie jest to klasyczna uchwała własna rady, tylko jest to uchwała, która ma wyraźne umocowanie w przepisach i co do której procedowanie, no jednak jest w sposób szczególny rola w tej procedurze przypisana komisji rewizyjnej. Skoro komisja rewizyjna podjęła taką, a nie inną decyzję, to proponowałbym tą decyzję uszanować i oddać ją pod ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa Poznańska, oceniając to, poczyni konkluzję, że powinien być inny sposób procedowania, co moim zdaniem tutaj nie sądzę, żeby tak było, bo sformułowanie wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym odnosi się co do łączności terminowej zaopiniowania tych dwóch sprawozdań. Znaczy, że do 30 czerwca jedno sprawozdanie wraz z drugim winno być zaopiniowane, a nie co do łączności w jednej uchwale zaopiniowania tychże sprawozdań. Tak ja to odczytuję. Jeżeli mówimy o tym, że głosujemy jakąś uchwałę wraz z poprawkami, to nie znaczy, że głosujemy jednym głosowaniem uchwałę i poprawki, tylko to oznacza, że głosujemy w tym samym czasie, w cyklu głosowań, poprawki i uchwałę. W związku z tym myślę, że tutaj ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej nie będzie krytyczna wobec takiego procedowania, a nawet jeśli by była, no to oczywiście można takie procedowanie zmienić. Nie będzie to na pewno istotne naruszenie prawa. To tyle, jak chodzi o głos w tej sprawie.
Dziękuję. Ponieważ pan radny Szynkowski skierował kilka wręcz zarzutów wobec mnie, muszę to wyjaśnić. I po pierwsze, nieprawdziwy jest zarzut, że komisja rewizyjna nie ma do dyspozycji prawnika, ponieważ jak mi się wydaje, pani Aleksandra Zajączkowska-Kupczyk jest prawnikiem i pracuje na rzecz komisji rewizyjnej. To po pierwsze, a potrzeby innego prawnika komisja nie zgłaszała. Gdyby komisja chciała jeszcze mieć do dyspozycji drugiego, na pewno pani mecenas również by radą służyła. To po pierwsze. Po drugie, ja nie wchodzę w kompetencje komisji rewizyjnej. Komisja ma wyłączną kompetencję do sformułowania wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. Natomiast uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego, obojętnie czy łącznie, czy osobno, jest uchwałą własną Rady Miasta. To druga uwaga. Trzecia uwaga, no skoro prawnik, który jest przy biurze rady, wydaje opinię o projekcie uchwały, czy o projektach uchwał, to do przewodniczącego rady, jako właśnie organizatora prac rady, należy poinformowanie o tym rady i zaproponowanie rozwiązania sytuacji. I ja nie proponuję niczego innego, jak tylko to, żeby rada zdecydowała, rada w głosowaniu, czy podtrzymuje sposób procedowania zaproponowany przez komisję rewizyjną jako dwóch rozłącznych uchwał, czy weźmie pod uwagę opinię prawną i zdecyduje, żeby tą rzecz rozpatrzyć w jednym głosowaniu. W ubiegłym roku projekt uchwały nie był przedstawiony, przygotowany przez komisję rewizyjną i była to jedna uchwała. Jedna, która zatwierdzała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. W tym roku te projekty przygotowała komisja rewizyjna i ja rozumiem logikę argumentacji komisji rewizyjnej i nawet do pewnego stopnia się z nią zgadzam. Ale ponieważ mam opinie prawne, które mówią, że ten sposób procedowania może być błędny, proszę Radę o zdecydowanie, czy tego na tym etapie nie poprawić. Jeśli Rada postanowi, że będziemy decydować o dwóch projektach uchwał osobno, to tak będziemy postępować. Nie wydaje mi się w tym, żeby w tym postępowaniu moim było cokolwiek zdrożnego i naruszającego czyjekolwiek kompetencje. Rada ma tą kompetencję, żeby postanowić, w jaki sposób będzie decydowała. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska, która rzeczywiście jest prawnikiem, nie zgłaszała swoich zastrzeżeń w trakcie procedowania. Zgłaszała, że może istnieć taka wątpliwość, ale nie wyrażała z tego w formie jednoznacznego zastrzeżenia czy też kłopotu prawnego. No, wątpliwość, panie przewodniczący, to może istnieć w wielu różnych przypadkach, tak? Myślę, że jak pan zgromadzi czterech prawników, to nie ostanie się niemal żaden problem, przy którym każdy z nich nie będzie miał jakiejś wątpliwości. W związku z tym tutaj no też trudno, żebyśmy my z własnej inicjatywy wychodzili i ściągali kolejnego prawnika. Raczej widziałbym to w takim kierunku, że jeżeli potencjalnie prawnik Biura Rady Miasta czy prawnik prezydencki wie, że w danej sytuacji może nastąpić procedowanie, które jego zdaniem może być niezgodne z przepisami prawa, to po prostu winien w takim posiedzeniu komisji delegacji pana przewodniczącego czy pana prezydenta w środku prawnika prezydenckiego uczestniczyć. No ale to może za wiele oczekuje. Może my musimy specjalnie zapraszać, żeby później nie narażać się na jakieś zarzuty. Natomiast...
Ale jeśli mogę, przepraszam, tak. Ale trudno się spodziewać, żeby biuro rady czy ja, żebyśmy wiedzieli, nim państwo podejmą decyzję o rozdzieleniu tych uchwał, że macie taką intencję. No w związku z tym prawnik mógł swoją opinię wydać dopiero wtedy, kiedy państwo postanowili zrobić to w ten sposób. I gdy tylko ta opinia prawna powstała, przekazałem ją panu. Rozmawialiśmy przecież na ten temat.
Tak, znaczy, rzeczywiście trudno się wielu rzeczy spodziewać, to tu się zgodzę. Natomiast rozmawialiśmy...
Zwłaszcza przewidywać myśli pana przewodniczącego.
I zwłaszcza spodziewać się trudno czegokolwiek po... że tak powiem, biurze funkcjonowania Biura Rady Miasta, jak chodzi o jakąś przewidywalność i chęć wsparcia problemów merytorycznych z zakresu funkcjonowania komisji. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć, panie przewodniczący, rzecz następującą, że właśnie rozmawialiśmy i pan przewodniczący sam zgłosił wątpliwości dotyczące takiego sposobu procedowania i poprosiłem pana przewodniczącego, żeby przesłać wszystkim członkom komisji rewizyjnej opinię prawną pani mecenas i żaden z członków komisji, a wszyscy to dostali tydzień temu, nie zgłosił potrzeby zwołania dodatkowego posiedzenia komisji, aby ewentualne uchybienie, które miałoby rzekomo nastąpić, naprawić w związku z... A państwo, członkowie pana klubu mają aż dwóch członków tej komisji. W związku z tym, no, jeżeli by było tak ewidentne naruszenie, to wydaje mi się, że to komisja rewizyjna mogła mieć czas na wniosek któregokolwiek z członków to naprawić. Czy ja bym się wzbraniał, gdyby ktokolwiek taki wniosek zgłosił?
Znaczy, nie wiem, dokąd zmierza w tej chwili ta dyskusja. Proponuję sposób rozwiązania sprawy. Rada jest suwerenem i może zdecydować o tym. W związku z tym chcę poprosić Radę, żeby rozstrzygnęła, jak postępować. I za chwileczkę ten wniosek będziemy głosowali. To jest wniosek o zmianę porządku obrad, w związku z tym musi być podjęty kwalifikowaną większością głosu, 19. Pani radna Urszula Stecka.
Ja wywołana troszeczkę tutaj do wypowiedzi przez przewodniczącego komisji. Owszem, nie czułam potrzeby, żeby zwoływać czy prosić o zwołanie posiedzenia komisji. Wydaje mi się, że jest to zdecydowanie kompetencją pana przewodniczącego. Jeśli takie wątpliwości były i jeśli takie posiedzenie byłoby potrzebne, to oczywiście brałabym w nim udział. Natomiast argumentacja pana przewodniczącego na posiedzeniu komisji, że rozdzielenie tych dwóch projektów powoduje to, że możemy odrębnie głosować przy każdym z tych dwóch, to wydawało się dosyć zasadne. W tej chwili wydaje mi się, że faktycznie przedłożenie tego Radzie jakby jedynie tą sytuację rozwiąże. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy, co też zgłaszaliśmy podczas komisji, czy zgłaszałyśmy, to, że w zeszłym roku przygotowaliśmy jeden projekt uchwały. Dlatego jakby no, aż tak dużej wagi do tego nie przykładałyśmy.
Zatem ja stawiam wniosek, który będzie składał się z trzech głosowań. Pierwszy to będzie o wykreślenie punktu 22 z porządku obrad, później 23, a następnie wprowadzenie jako punkt 22 projektu uchwały PU 574/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Dodam jeszcze, że ta dyskusja ma wymiar wyłącznie formalny, bo obie uchwały rozłączne mają również opinię pozytywną komisji rewizyjnej, czyli raczej jest to kwestia tylko dyskusji, czy uwzględnić opinię prawną, czy mimo jej zostawić to tak, jak jest do tej pory. Czy w sprawie tej propozycji wszystko dla państwa radnych jest jasne? A zatem pierwsze głosowanie o wykreślenie z porządku obrad punktu 22 projektu uchwały PU 566/12. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 6 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada ten wniosek uwzględniła. Drugi wniosek o wykreślenie punktu 23, czyli projektu uchwały PU 567/12. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada ten wniosek również uwzględniła. I wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 20 w miejsce wykreślonego punktu 22 projekt uchwały PU 574/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada również ten wniosek uwzględniła. Dziękuję bardzo. W punkcie komunikaty chciałbym jeszcze Państwa poinformować, a może poprosić. Mianowicie w ostatnich dniach w związku z odejściem pana profesora Stuligrosza wpływają i pojawiają się publicznie rozmaite inicjatywy co do uhonorowania pamięci pana profesora w publicznej przestrzeni miasta Poznania, czy to przez nadanie imienia ulicy, placowi, jakiemuś miejscu. Chciałbym Państwa prosić, żeby w tej chwili nie składać tego od razu w postaci projektów uchwał, ale ponieważ Komisja Kultury jest miejscem, w którym się te sprawy dyskutuje i opiniuje, żeby wszelkie propozycje składać bezpośrednio do Komisji Kultury albo za moim pośrednictwem, żeby we właściwy sposób wszystkie te propozycje móc przeanalizować i wybrać najlepszą. Rozmawiałem o tym z panem profesorem Szczucińskim i przyjął takie rozwiązanie jako racjonalne. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby pamięć o panu profesorze była w należyty sposób w Poznaniu zachowana i myślę, że takie rozwiązanie będzie temu służyło. I też, jak sądzę z rozmowy z panem profesorem, który w tej chwili nie może być obecny, że to się odbędzie i w porozumieniu ze wszelkimi stowarzyszeniami, czy z chórem, czy z filharmonią, które są tym zainteresowane, jak również w porozumieniu z rodziną pana profesora. Także apeluję o takie rozwiązanie i do państwa radnych, i do wszystkich tych, którzy ten apel mogą usłyszeć. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt komunikaty. W punkcie oświadczenia mamy jedno oświadczenie. Chciała je wygłosić pani radna Lidia Dudziak. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. 24 czerwca zaczęły się obchody rocznicy 56. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Spotkaliśmy się wszyscy przy szpitalu Raszei i przechodziliśmy stopniowo najpierw pod Romka Strzałkowskiego, a później pod Petera Mansfelda. I kiedy stanęliśmy przy Romku Strzałkowskim, to taki oto był widok. Pan prezydent Stępień, pan wicewojewoda Pacia, przedstawiciele IPN-u, konsul, oczywiście stowarzyszenia kombatanckie, kilkoro harcerzy i składamy kwiaty. I w pewnym momencie podchodzi do nas kobieta i mówi: przepraszam bardzo, a gdzie tu jest młodzież? przyznam się szczerze, zrobiło mi się strasznie głupio. Mówię, proszę pani, ja pochodzę z mniejszego miasta, ale u mnie to jest niedopuszczalne, żeby przy takiej uroczystości nie było młodzieży. Powiem szczerze, jest mi okropnie wstyd, bo ja rozumiem, że jest ciężko dzisiaj młodzież wyciągnąć na jakąkolwiek uroczystość, ale tyle mówimy o patriotyzmie, tyle mówimy o tym, żeby pamiętać o naszych rocznicach, nawet naszych tutaj lokalnych, chociaż ta akurat nie jest lokalna, ale jest szczególnie obchodzona w Poznaniu. Mamy kilka szkół, które mają, szczycą się tym, że mają imię bohaterów czerwca 56 roku, czy chyba bohaterów czerwca mają dokładnie taką nazwę. Kilka szkół jest. Wielokrotnie apelowałam na komisjach oświaty o to, żeby przydzielając nagrody prezydenta, które są bardzo, uważam, prestiżowe i też jeżeli chodzi o wysokość tych nagród, to nie są małe, a także nagrody dyrektora Wydziału Oświaty, żeby brać pod uwagę szczególnie zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli w coś więcej niż tylko nauczanie naszych dzieci, które jak widzimy, no nie jest zbyt dobre. Jestem wściekła na nauczycieli, jestem wściekła na dyrektorów, jestem wściekła, że nie było tam młodzieży. Gdyby z każdej szkoły wyszło chociaż jedno dziecko z nauczycielem, to tam by był tłum. Romek Strzałkowski był chłopcem. Ktoś pytał, pan prezydent chyba miał przemówienie, mówił, ciekawy, co by dzisiaj robił Romek. Dlatego myślę, że to jest apel do nas wszystkich, a zwłaszcza do pana prezydenta, ale też również do nowego dyrektora Wydziału Oświaty, żeby szczególnie sobie wziął to do serca. To jest obowiązek naszych nauczycieli i dyrektorów szkół, żeby o tym pamiętać. Ja myślę, że każdy z nas tak myśli, to nie jest tylko moje słowo. To po prostu mnie się to w głowie nie chciało zmieścić, że przy Romku Strzałkowskim i Peterze Mansfeldzie, chłopcach, młodzieży, nie było naszej młodzieży. Wstyd i hańba dla tego miasta i my to właściwie tolerujemy od lat. Ja rozumiem, że ich wszędzie nie ma, ale w tych miejscach szczególnie powinni być. Tam, gdzie mówimy o ofiarach dzieci, to powinny tam być szczególnie. Dlatego myślę, że i pan prezydent się ze mną zgadza, i pan dyrektor nowy Wydziału Oświaty się zgadza i trzeba coś z tym zrobić. Nauczycieli i dyrektorów należy wynagradzać za coś, co robią szczególnie. Szczególne to też jest zimowiska, kolonie i tak dalej, o półkolonie. A są tacy, którzy nie robią nic i dostają regularnie nagrody tylko dlatego, że ktoś o to wnioskuje. Także myślę, że na przyszły rok już to się nam nie zdarzy, a pan prezydent sobie to weźmie do serca i jakoś no, zadziała jako czynnik, który nad tym wszystkim czuwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Jest to projekt uchwały PU 556/12 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania. Jest to uchwała własna Rady Miasta i wynika z konieczności rozpatrzenia przez Radę Miasta wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie odwołania ławnika. Żadna z komisji Rady Miasta nie ma wpisanego zadania, które jest związane z tego typu działaniami związanego z wymiarem sprawiedliwości. Przypominam, że sprawą wyboru ławników zajmował się specjalny zespół powołane przez Radę Miasta. Natomiast w momencie, kiedy powstaje wniosek o odwołanie ławnika, to z ustawy wynika, że ten ławnik ma prawo zabrać głos przed komisją, która jest właściwa do spraw właśnie wymiaru sprawiedliwości. I w związku z tym powinniśmy jednej z komisji Rady Miasta dodać uprawnienie do zajmowania się sprawami wymiaru sprawiedliwości, żeby to wszystko mogło formalnie nastąpić. Po konsultacji z panem przewodniczącym Krzysztofem Skrzypińskim, czyli szefem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ustaliliśmy, że może zakres działania tej komisji być uzupełniony o sprawy wymiaru sprawiedliwości i tak to jest w projekcie uchwały skonstruowane. Jeśli tą uchwałę podejmiemy, to w najbliższym czasie komisja będzie mogła zająć się uchwałą w sprawie odwołania ławnika, a ta osoba będzie miała możliwość stanięcia przed komisją i jakby bronienia swojej racji. Również nim Rada Miasta w uchwale podejmie decyzję w sprawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego. W tym stanie rzeczy wydaje się, że podjęcie tej uchwały jest uzasadnione i proszę Radę o podjęcie uchwały. Po tej konsultacji z przewodniczącym projekt uchwały został skierowany do prezydenta miasta Poznania o opinię i prezydent nie zgłosił uwag do tego projektu uchwały. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszenia, więc przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały PU 556? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Przystępujemy do realizacji punktu 4a. Jest to projekt uchwały PU 545/12 w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce z siedzibą przy ulicy Mickiewicza. Bardzo proszę pani dyrektor Dorota Potejko przedstawi ten projekt uchwały.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy o działalności leczniczej ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania urokowane w ustawach określa statut. W artykule 204 niniejszej ustawy został określony obowiązek dostosowania statutów podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do zapisu ustawy w terminie roku od dnia jej wejścia w życie. W związku z tym przedkładamy Wysokiej Radzie projekt takiego statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce w Poznaniu. Zmiany struktury organizacyjnej zakładu proponowane w tej zmianie polegają na ulokaliceniu i uproszczeniu nazewnictwa do powszechnie stosowanego. Zmiana ta pozwoli na poprawę procesu przekazywania informacji wewnątrz zakładu oraz ułatwi komunikację z podmiotami zewnętrznymi. Przejrzyste nazewnictwo w sposób bardziej precyzyjny sugeruje bowiem zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych. Wobec powyższego nadanie statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce jest uzasadnione. Czy ja mogłabym przedstawić też autopoprawkę? 5 czerwca bieżącego roku podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania podjęta była właśnie analiza tych zmian. Członkowie komisji zgłosili uwagi co do zapisów artykułu paragrafu 8 i paragrafu 9 i zgodnie z tymi uwagami przedłożona została Państwu też autopoprawka do projektu uchwały, w którym artykuł 8 otrzymuje brzmienie, iż odpowiedzialność za zarządzanie zakładem ponosi dyrektor zakładu. Punkt 2 w tym paragrafie dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Punkt 3 paragrafu 8 dyrektor zakładu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i zmianie ulega również paragraf 9, który otrzymuje brzmienie. Prezydent miasta Poznania nawiązuje z dyrektorem zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę oraz zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Również na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia podjęta była dyskusja na temat nazwy tej jednostki miejskiej. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, zrodziła się tutaj w międzyczasie taka wątpliwość, jakby ta nazwa może budzić pewne wątpliwości wojewody zaproponowana na komisji, ale nie chciałabym, żeby po prostu uchwała była odrzucona, uchylona przez pana wojewodę, ponieważ dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją, na której może być podjęty ten statut, aby być w zgodzie z zapisami ustawy. Także to tyle kwestii informacyjnej, resztę zostawiam państwu radnym.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały był przedmiotem opiniowania przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, która miała spotkanie dzisiaj rano i komisja zaproponowała poprawkę do tego projektu, mianowicie aby podmiot leczniczy zmienił nazwę na Szpital Miejski imienia Franciszka Raszei i to podjęto w głosowaniu 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pan przewodniczący komisji Michał Tomczak zgłasza się do głosu w tej sprawie, rozumiem.
Tak. Dziękuję bardzo. Oczywiście to, o czym mówiła pani dyrektor, jest konieczne do rozstrzygnięcia przed podjęciem przez Radę Miasta stosownej uchwały. Ja tylko chciałem powiedzieć, że intencją komisji pierwotną na dzisiejszym posiedzeniu był fakt, aby formalnie przywrócić, czy też nadać Zakładowi Opieki Zdrowotnej, szpitalowi ową nazwę imienia Franciszka Raszei, która, jak państwo wiecie, funkcjonuje od lat. Na wniosek jednak dyrekcji zakładu pojawiła się propozycja, aby w ogóle sformułowanie Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce zastąpić sformułowaniem szpital, a później szpital miejski. No i to niestety wszystko, co mam do powiedzenia, bo reszta jest jak gdyby w rękach prawnika i wydaje mi się, że warto by było do czasu uzyskania jednoznacznej opinii prawnej wstrzymać się z podjęciem tej uchwały, bo najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to fakt, iż wojewoda by uchylił ową uchwałę, a co za tym idzie, nie nadalibyśmy temu podmiotowi leczniczemu statutowi. Niemniej jednak ja jeszcze raz chciałem podkreślić intencje zarówno komisji i powtórzyć to jako prośbę, aby w dokumentach wszystkich oficjalnych i formalnych zapis dotyczący tego, że ten podmiot leczniczy jest imienia Franciszka Raszei się znalazł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy można zapytać, czy pani mecenas ma jakąś opinię tak od razu, czy potrzebujemy czasu trochę?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja niestety nie mam w chwili obecnej żadnej opinii, ponieważ po raz pierwszy usłyszałam o temacie, więc ja niestety wolałabym się nad tematem zastanowić. Zrozumiałam intencję pana radnego, żeby dzisiaj nie dyskutować nad tematem zmiany nazwy.
Znaczy my musimy tą uchwałę podjąć dzisiaj.
Przy okazji statutu, no to ja bym jednak potrzebowała trochę czasu, bo musiałabym się również skonsultować z mecenasem, który ten statut opiniował, tak? Więc proszę to uwzględnić. Postaram się jak najszybciej dać państwu odpowiedź.
Dobrze, w związku z tym, jeśli nie usłyszę państwa sprzeciwu, to zawieszę w tej chwili postępowanie nad tym punktem do czasu uzyskania opinii prawnej w tej materii. Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rada Społeczna zajmowała się tym problemem, kwestią ewentualnej zmiany nazwy, bo w nazwie, w statucie nie było określenia imienia Franciszka Raszei, to było zwyczajowo używane i pewnie dla mieszkańców to jest jednoznaczne, natomiast z punktu widzenia prawnego zmiana tej nazwy spowodowałaby konieczność zmian wszystkich umów, jakie przez Zespół Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce były do tej pory zawarte, a więc począwszy od umowy z NFZ-em, jak i co najmniej kilkaset innych umów z podwykonawcami, z którymi szpital ma zawarte umowy. One przestałyby przy zmianie być ważne. Wymagałoby to dość poważnych zmian, jak powiedziałem, co najmniej kilkuset dokumentów. W związku z tym uznaliśmy, że w tej chwili lepiej pozostawić tą nazwę, natomiast nie wykluczamy tego, żeby to z nowym pewnym okresem mogło być wprowadzone, kiedy umowy byłyby na nowo zawierane i nie wymagałoby to powielania iluś tam dokumentów. Dziękuję bardzo.
uwzględnienie uwagi pana radnego Chudobieckiego oznaczałoby konieczność odrzucenia poprawki komisji po prostu. Czy jednak mamy dyskutować teraz, tak? Dobrze, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście chętnie podyskutuję później, ale tu się dyskusja rozwija. Wobec tego możemy to przerwać i wrócić do tego, nie wiem, po przerwie.
Taką złożyłem propozycję, żebyśmy wrócili do tej dyskusji, gdy będziemy mogli usłyszeć jakąś opinię prawną. Tak chciałem, ale ponieważ państwo się zgłaszają, to w takim razie poddam pod głosowanie taki wniosek o przerwanie w tej chwili procedowania nad tym punktem i powrócenie jeszcze dzisiaj, gdy będzie gotowa opinia prawna. Kto jest za takim wnioskiem, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, to się wstrzymuje od głosu również. Zawieszenie dokładnie rzecz biorąc na jakiś czas. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada, a więc zawieszamy w tej chwili do czasu uzyskania jakiejś opinii prawnej. Wrócimy do tego tematu później. Przystępujemy do realizacji punktu 5 projektu uchwały PU 539/12 w sprawie skargi WN na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. I to jest projekt, który przygotowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej, więc pana przewodniczącego proszę o przedstawienie.
Przepraszam bardzo, teraz lepiej? Dziękuję. Skarga dotyczy nieprawidłowości przy kierowaniu do domu pomocy społecznej. Skarżący podniósł, że takie rzekome nieprawidłowości nastąpiły. Jednakże po wyjaśnieniach złożonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, po pierwsze, jakiekolwiek nieprawidłowości nie potwierdziły się, a poza tym w odniesieniu do pozostałych zarzutów dotyczących sposobu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, i to jeszcze Domu Pomocy Społecznej, który nie jest, który nie podlega miastu Poznań, tylko znajduje się w Lisówkach, uznaliśmy, że zarówno Komisja, jak i Rada Miasta nie jest organem właściwym do ich rozpoznawania, stąd wniosek o uznanie skargi skarżącego za bezzasadną i taki projekt uchwały pozwoliłem sobie w imieniu komisji przygotować i państwu do przegłosowania przedstawić. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej i w ten sposób wyraża opinię komisji o tej sprawie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 539/12? Kto jest przeciw, to wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. W punkcie 6 projekt uchwały PU 540/12 w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Projekt przedstawi pan Tomasz Lewandowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.
Szanowni państwo, 4 uchwały skargowe przed nami. Pierwsza uchwała pana Patryka Teksasa na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Skarga ta dotyczyła w istocie odmowy dyrektora ZKZL na spotkanie się ze skarżącym, a także brak odpowiedzi na szereg kierowanych do dyrektora ZKZL pism. Dziękuję. Komisja zbadała sprawę, dyrektor w istocie odmówił spotkania z panem Patrykiem Teksasem, ale nie odmówił w ogóle, ale odmówił jego natarczywej prośbom spotkania akurat w dniu, w którym zjawił się w budynku ZKZL. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób osoba kierująca jednostką gospodaruje swoim czasem. Nie ma możliwości na żądanie klienta, obywatela w wybranym przez niego czasie się z nim spotkać. Stąd w tym zakresie uznaliśmy skargę za bezzasadną. Bezzasadne także okazały się zarzuty braku odpowiedzi na pisma kierowane do dyrektora ZKZL. Wszelkie kwestie i wnioski pana Patryka Teksasa, na wszystkie wnioski i pisma ZKZL udzielił odpowiedzi, stąd komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Prezydent nie wniósł żadnych uwag do tego projektu, jeśli dobrze pamiętam. Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 540/12. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 6. W punkcie 7 projekt uchwały PU 541/12 w sprawie skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu i ponownie pan przewodniczący Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Tak jest, panie przewodniczący, szanowni państwo. Szanowni państwo, mamy 3 skargi Jana Słomczyńskiego. W istocie dotyczą one, czy sprowadzają się do tego samego zarzutu. W inny sposób ten zarzut jest w różnych z tych skarg formułowany, ale w istocie dotyczy tej samej kwestii. W roku 2009 na skutek inwentaryzacji lokalu, w którym zamieszkuje pan Jan Słomczyński, ZKZL podwyższył czynsz skarżącemu, do powierzchni najmu zaliczył także powierzchnię korytarzy czy schodów, które na terenie lokalu skarżącego się znajdowały. Nie ulega wątpliwości, komisja także w tym zakresie to badała, że inwentaryzacja tego lokalu, obmiar został prawidłowo wykonany. Skarżący cały czas podważa fakt możliwości obciążenia go czynszem za powierzchnię schodów. Schody te, jeszcze raz przypomnę państwu, to nie jest pierwsza skarga, znajdują się w lokalu, łączą jeden pokój czy jedną kondygnację, którą zajmuje skarżący z drugą. Mając to na względzie, komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję. Czy w sprawie przedstawionego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 541/12? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 35 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU 542 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, skarga to dotyczyła, wpłynęła do Rady Miasta 16 kwietnia. Staramy się jak najszybciej te skargi rozstrzygać. Dotyczyła uruchomienia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Stary Rynek, następnie wyłączenia ze sprzedaży lokalu w budynku zajmowanym przez skarżącego. Przypomnę państwu, że to jest kompetencja prezydenta miasta. Komisja, rozpatrując tą skargę, nie dopatrzyła się żadnych nowych okoliczności czy nowych zarzutów, które by skarżący podniósł. Mając to na względzie, podtrzymała czy zarekomendowała Radzie podtrzymanie stanowiska Rady zawartego w uchwale z dnia 28 lutego 2012 roku. Wtedy Rada uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały PU 542? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 35 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. I punkt 9 to projekt uchwały PU 543 łamane na 12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Bardzo proszę.
W tym zakresie mamy identyczną skargę, tożsamą w zakresie przedmiotowym pana Słomczyńskiego i dotyczy ona obciążenia czynszem powierzchni schodów oraz uchylanie się od zasięgnięcia opinii prawnej w przedmiocie obciążenia czynszem powierzchni schodów. Tej samej treści, jak już wspomniałem, skargę Rada Miasta rozpatrywała w grudniu 2011 roku, mając na względzie fakt, że nic nowego, nowe zarzuty nie pojawiły się w tej skardze, nie zmienił się także stan faktyczny. W żadnym stopniu komisja rekomenduje Radzie podtrzymanie stanowiska wyrażonego w uchwale z 6 grudnia 2011 roku oraz w uchwale z 17 kwietnia 2012 roku. W tych uchwałach Rada Miasta uznała skargi pana Słomczyńskiego za bezzasadne.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały PU 543 łamane na 12. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dzięki. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10 projektu uchwały PU 560 łamane na 12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Bardzo proszę, pan Artur Witkowski, przewodniczący Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Na początku tutaj zgłaszam oto poprawkę do uzasadnienia projektu uchwały, która została wprowadzona w wyniku ustaleń Komisji Kultury do uzasadnienia tego projektu, a oprócz tego jeszcze też muszę zgłosić tutaj aktualizację podstawy prawnej do tej uchwały, mianowicie od czasu, kiedy radca prawny tą opinię wydawał w tej sprawie, została zmieniona ustawa o drogach publicznych. Jeżeli chodzi o samą uchwałę, ulice, które są tutaj przedstawione na tym rysunku, te tutaj, to są nowe ulice, które powstają na terenie Umultowa wzdłuż przedłużenia ulicy Dolnej, która tutaj jest przedłużona, o czym będzie mowa w następnym punkcie. I drogi te leżą na terenie, które nie mają uchwalonego planu. Nie jest też dla tego terenu w tej chwili żaden plan szczegółowo przygotowywany i działki te powstały na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, które określiły warunki zabudowy przyległych do nich działek i tutaj widać od razu, że o tutaj jest działka jedna i druga zabudowana. No i naszym celem w tej chwili jest konieczność nadania tych nazw, żebyśmy mogli spełnić warunki wynikające z rozporządzenia o ewidencji miejscowości, ulic i adresów i ustalić numery adresowe dla tych nieruchomości. Same nazwy ulica Brylantowa, Krzemieniowa i Cyrkoniowa nawiązują do nazwy terenów, które tutaj są nieuwidocznione. Tutaj mamy ulicę Diamentową, tam są ulice jeszcze Rubinowa, Szmaragdowa i tym podobne. I tworzą one spójny kompleks nazewniczy, który jest jakby motywowany nazwami pochodzącymi od minerałów i od kamieni ozdobnych, jak życzyła sobie tego Komisja Kultury i Nauki. Układ przestrzenny tych nazw wynika z tego, że nie jest wykluczone wobec braku planu, że i ta ulica i Cyrkoniowa, i Krzemieniowa, że one mogą zostać przedłużone. Dlatego nie zrobiliśmy takiego zabiegu, żeby to wszystko nazwać jedną nazwą, ponieważ nie jest wiadomo, czy w przyszłości te ulice nie będą przedłużone. Rada Osiedla Umultowo pozytywnie zaopiniowała te propozycje, a właściciel tych nieruchomości, który zgodnie z punktem, z artykułem 8 ustawy o drogach publicznych winien złożyć stosowne oświadczenie, że wyraża zgodę na objęcie tych nieruchomości uchwałą o nadaniu nazwy, takie oświadczenie złożył. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o pozytywne odniesienie się do tego i podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki opiniowała ten projekt na swoim posiedzeniu i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszenia, więc przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 10 głosujemy projekt uchwały PU 560 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10. W punkcie 11 projekt uchwały PU 561/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw ulic miasta Poznania. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję. To jest jakby kontynuacja tej poprzedniej sprawy. Mianowicie mówiliśmy poprzednio o tym, że ulica Dolna, która tutaj funkcjonuje i uchwała, która do tej chwili obowiązuje, do ulicy Diamentowej tą ulicę nazwała, a my dzisiaj po prostu mamy taką sytuację, że powinniśmy to przedłużenie również uchwalić poprzez zmianę tej uchwały. No, całość tej argumentacji, którą przedstawiałem przed chwilą, jest identyczna jak dla spraw poprzednich. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Umultowo. Właściciel, ponieważ to jest też grunt prywatny, właściciel tej nieruchomości zajętej pod drogę również złożył wymagane oświadczenie. No i tutaj jeszcze wspomnę o kosztach finansowych, tak do tej, jak i poprzedniej uchwały. Mianowicie to jest koszt tylko i wyłącznie zainstalowania tablic z nazwami tych ulic. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały PU 561/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw ulic miasta Poznania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 35 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. W punkcie 12 projekt uchwały PU 562/12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
W tej sprawie również zgłaszam aktualizację podstawy prawnej do tej uchwały, ponieważ tutaj również występuje konieczność przywołania ustawy o drogach publicznych i nastąpiła zmiana tej ustawy po czasie, kiedy już żeśmy tą opinię mieli wydaną. Dla tego terenu, to jest na wschód od ulicy Pokrzywno, nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ulice te powstały w ubiegłych latach na podstawie decyzji administracyjnych prezydenta miasta, w oparciu o które wydzielone działki zajęte pod te drogi i które zostały w tym przypadku uznane za drogi wewnętrzne. Mają te drogi służyć obsłudze komunikacyjnej tych nieruchomości, które są tutaj przy nich zlokalizowane. Biorąc pod uwagę, że na tym terenie mamy ulice, których nazwy pochodzą od nazwy Polski Południowo-Wschodniej, proponujemy, żeby tą ulicę nazwać ulicę Jedlicka od miejscowości Jedlicze, która jest położona około 12 km na wschód od Jasła w Polsce południowo-wschodniej, i ulica Bychawska leżąca 25 km na północ od Lublina. I nazwy te wpisują się w nazwy już dotąd na tym obszarze nadane. Mianowicie w ubiegłym roku Wysoka Rada raczyła nazwać na tym terenie ulicę Pustkowską, której tutaj nie mam, i ulicę Przeworską. To te są nazwy pochodzące od tamtego, z tamtego obszaru Polski. Grunty, stanowią, na których leżą te drogi, stanowią własność prywatną. Ich właściciele złożyli też wymagane oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie ich uchwałą Rady Miasta. Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo też uchwałą z marca tego roku pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie wzdłuż ulicy Pokrzywno, od ulicy Torowy, która jest do góry, aż na dole do Krzesin, w sumie na tym obszarze do tej chwili funkcjonowały tylko poprzeczne dwie drogi, ulica Sanocka i ulica Szczyżowska. Poruszanie się na tym obszarze bez przywołania teraz nowych nazw i nadania tych nazw tam, gdzie to jest w tej chwili możliwe, gdzie uzyskujemy powoli zgody właścicieli nieruchomości na to, jest po prostu niezbędne, ponieważ zawirowania związane z numeracją tych nieruchomości są bardzo uciążliwe i w związku z tym jest to niezbędne. Skutki finansowe oczywiście tylko do powieszenia tablicy z nazwą ulicy. To wszystko, uprzejmie dziękuję. Proszę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki głosowała 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący głos i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Kto chciałby zabrać głos w imieniu klubów, w imieniu własnym? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, oczywiście nie mam tutaj jakby uwagi do, jeżeli chodzi o sprawę merytoryczną i tu nie wypowiadam się do nazw tych ulic, tylko generalnie co do zasady. My w tej chwili nadajemy nazwy takich ulic, że nawet powiem szczerze, ciężko jest wymówić, a wiemy skądinąd, że gro zgłoszeń czeka u Państwa w komisji na konkretnie na nazwy ulicy, czy nadanie imienia jakichś ludzi, którzy już nie żyją, którzy są zasłużeni. Nie za bardzo mi pasuje, że czy mamy aż tyle ulic, żeby potem to wszystko zaspokoić. My dzisiaj dajemy takie nazwy, że mówię, nie jesteśmy w stanie, gdyby nasz kolega nie wykazał w pewnym momencie czujności czekisty, to byśmy mieli śmieszną ulicę przy Termach Maltańskich. Dzisiaj mamy ulicę Termalną i ona jest zasadna. Tutaj też tak przyjmujemy to właściwie tak troszeczkę szablonem M-blog i dłużej się nad tym zastanawiamy, ale ja się zastanawiam, czy nam wystarczy miejsca i tych terenów i tych ulic, żeby zaspokoić to, co u Państwa czeka w kolejce na nadanie, gdzie zgłaszane zostały przez różne instytucje, organizacje czy osoby fizyczne nazwy. Taka ogólna uwaga po prostu.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym prosić o wycofanie tego projektu. Odbyliśmy dyskusję krótką na ten temat na Komisji Kultury i wtedy zwracałem uwagę na to, że dużo bardziej znana i naturalnie kojarząca się w historii też Polski jest nazwa Bychów, a nie nazwa Bychawa. No mówiłem to z takiej wiedzy ogólnej i potocznej, ale sprawdziwszy dokładnie, to trzeba powiedzieć tak. Po pierwsze, sama Bychawa to 5000 miasteczko na Lubelszczyźnie. Bychów to wielka rezydencja, twierdza nad Dnieprem, budowana przez Chodkiewicza, później należąca do Sapiechów, zapisana bohaterską obroną w czasach wojen kozackich. Miała też swoje perypetie w czasie wojenne, w czasie wojen szwedzkich, zajęta przez Szwedów, była zdobywana później przez Czarnieckiego. Obrona Bychowa przez wiele miesięcy no, była takim przykładem właśnie, podobnie zresztą jak obrona Zamościa, takich najbardziej bohaterskich postaw w czasie wojen kozackich i wojen z Moskwą i potem ze Szwedami. Jako rezydencja magnacka, jako twierdza nad Dnieprem, Bychów jest na trwale zapisany w historii polskiej. Bychowo to jest miejscowość na Kaszubach. Stamtąd wywodziła się rodzina szlachecka Bychowskich z herbem własnej nazwy. Jest też Bychowo na Dolnym Śląsku. I naprzeciw tej wielkiej historii i nazw no, dość popularnych i znanych, to Bychowo to też miejscowość letniskowa w powiecie wejherowskim, staje pięciotysięczna gmina na Lubelszczyźnie, którą jeszcze w związku ze skłonnością naturalną w języku polskim, żeby końcówki na A przechodziły na końcówkę O, i tak będą ludzie często mylić. Jedni powiedzą Bychawska, drudzy powiedzą Bychowska, bo to Bychowo gdzieś im się tam odezwie w pamięci. W dużych miastach, jeżeli są ulice, no w Warszawie jest, to jest ulica Bychowska, na Bychawską nikt nie wpadł. Powinniśmy dbać o to, żeby nazwy były możliwie jednoznaczne i żeby nie skłaniały, nie sprzyjały pomyłkom. Tutaj jest dokładnie postępowanie wbrew tej zasadzie. Zamiast bardzo znanego, a przynajmniej osłuchanego Bychowa, innych Bychowów, rodzin historycznych, jak ta rodzina Bychowskich, mamy małą lubelską Bychawę, która oczywiście w sensie no, nazewniczym jest poprawna. Natomiast będzie to powodem pomyłek i myślę, że z tej przyczyny nie powinniśmy tej uchwały dzisiaj przyjmować. Wnioskowałbym o odesłanie jej do komisji i ponowne odesłanie do komisji, jednak zaproponowanie w uzgodnieniu z komisją nazewniczą innej nazwy, ponieważ ta wydaje się być wbrew takim zdroworozsądkowym zasadom legislacji, to znaczy, aby nadawano nazwy takie, które nie budzą wątpliwości, które nie wymagają kilkakrotnego powtarzania czy korekt adresowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń w dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Nie, pan radny powiedział, że prosiłbym o wycofanie. Prosiłbym o cofanie, to jest wniosek do autora, a autor nie podjął tego wyzwania. Poważnie, ja słuchałem. Rozpoczął pan, że prosiłbym o wycofanie tego projektu. Prośba o wycofanie jest prośbą do autora projektu, a skoro pan radny składa wniosek, to będziemy głosowali. Proszę sformułować wniosek. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Przepraszam, być może użyłem skrótu myślowego. Proszę oczywiście Wysoką Radę o wycofanie i odesłanie ponownie tego projektu do komisji, a w międzyczasie powiedziałem proszę o uzgodnienie innej nazwy dla tej ulicy, takiej, która nie skłaniałaby do pomyłek, nie budziła wątpliwości. Powtarzam, mając dwie nazwy geograficzne różniące się jedną literą, a poza tym jedną zapisaną w historii Polski, znacząco obecną w dziejach i Polski, i Litwy, i Białorusi, obecną w podobnej nazwie, w dwóch nazwach miejscowości w Polsce na Pomorzu i na Dolnym Śląsku, i wreszcie nazwę kojarzącą się z historyczną rodziną, przyjmując zamiast tych naturalnych nazw, czyli ulicy powiedzmy Bychowskiej, nazwę Bychawską, która prawie nikomu z niczym się nie kojarzy, chyba że ktoś pochodzi z Lubelszczyzny i gdzieś niedaleko tej Bychawy mieszkał bądź przebywał, popełniamy błąd, ponieważ będziemy, ta nazwa będzie źródłem pomyłek. Dlatego składam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji, odesłanie go ponownie do komisji.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli źle zrozumiałem, ale dokładnie słuchałem wypowiedzi pana radnego. W takim razie, skoro jest wniosek formalny o odesłanie do komisji projektu uchwały, czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 13 głosów za, 15 przeciw. 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada nie przyjęła tego wniosku. A zatem proszę, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 7 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Panie Przewodniczący, czy tytułem wyjaśnienia mogę parę słów
bardzo
powiedzieć?
Bardzo proszę.
Tak, w związku z tym, jakiego rodzaju nazwy na tym terenie nadajemy, no jest to właśnie kontynuacja zasad rejonizacji tego nazewnictwa. Tam już od czasów po prostu przedwojennych na tym terenie funkcjonują nazwy, które nawiązują do nazw Polski Południowo-Wschodniej i stąd jest po prostu ta nasza idea. To jest pierwsze. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wspomniane przez panią przewodniczącą Lidię Dudziak sprawę upamiętnienia tych osób, które są tego godne. My o to dbamy i na terenach, które dzisiaj są objęte planami zagospodarowania, między innymi na terenie Ławicy, nie na terenie Ławicy, tylko na terenie Łaciny A, już żeśmy zaopiniowali bardzo dawno temu, tylko tam się nic nie dzieje, nie ma w tej chwili wyznaczanych na gruncie nowych dróg i nie mamy przedmiotów. Również jakby staraniem naszej komisji, Komisji Opiniodawczej, zrobiliśmy sobie taki wykaz przyszłych terenów, które będą miały uchwalone plany i planujemy właśnie zrobić kompleksy takich nazw, które będą czciły tych poznaniaków, które tego po prostu, które na to sobie zasłużyły. No, kolejnym przypadkiem, prawda, dzisiaj pan przewodniczący rozpoczął sesję przypomnieniem zasług profesora Suligrosza czy Gedymina, no to są też osoby, które będziemy chcieli odpowiednio uczcić. Z Gedyminem może będzie nam stosunkowo prościej, bo na terenie Ławicy dzisiaj będziemy o tym mówili, będziemy proponowali nazwę Stanisława Skalskiego. I na tym terenie być może pojawi się w przyszłości jakaś ulica, która byłaby bardzo po prostu jakby przydatna do tego, żebyśmy tam mogli upamiętnić Gedymina. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję za to wyjaśnienie, panie przewodniczący. Kolejne punkty, 13 i 14, to są dwa projekty uchwał, które autor, czyli pan prezydent, wycofał z porządku dzisiejszej sesji, a więc przystępujemy do realizacji punktu 15, projekt uchwały PU 565/12 w sprawie nazw ulic. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję. W tej sprawie zgłoszone zostały już przekazane też autopoprawka o charakterze technicznym, mianowicie w załącznikach numer 2 i w załącznikach numer 4 powstały błędy co do numerów, którymi są oznaczone określone działki będące przedmiotem tej uchwały. Charakter tej autopoprawki jest wyłącznie techniczny. Błąd powstał prawdopodobnie na skutek, no nie wiem, działań być może nawet komputerowych. Dla tych terenów, o których mówimy, będziemy omawiali tutaj skracanie nazewnictwa dwóch ulic. Pierwsza to jest sprawa ulicy Franowo, która przechodziła kiedyś od ulicy Klenowskiej, aż do dzisiejszej ulicy arcybiskupa Baraniaka, kiedyś ulicy Micielskich. Ta nazwa powstała gdzieś w latach 45 roku. Nie zachowały się żadne dokumenty, które by mówiły o nadaniu tej nazwy. Podobnie zresztą, jak będziemy mówili za chwilę o ulicy Żelaznej, gdzie również nie mamy w tej chwili żadnych dokumentów o nadaniu tej nazwy, natomiast nazwa sama funkcjonuje od 51 roku. Sprawa ta powstała w związku z wnioskiem Rady Osiedla Antoninek Zielenie-Skobyle-Pole, a osobiście pana radnego Andrzeja Bielerzewskiego, który zwrócił uwagę, poproszę o ten kolejny, zwrócił uwagę, że na terenie od ulicy właśnie Baraniaka, tu był też kawałek ulicy Franowo, która została przerwana poprzez budowę szpitala wielospecjalistycznego tutaj na tym terenie. No i powstała kwestia, co z tym dalej zrobić, ponieważ to budziło bardzo dużo zamieszania. Ludzie szukając ulicy Franowo jeździli albo od tej, albo od tej strony i raptem się okazało, że bardzo często się mylili. W związku z tym powstała idea zgłoszona właśnie przez Radę Osiedla Antoninek Zielenie-Skobyle-Pole, żeby tą część ulicy nazwać również ulicę Żelazną. Nie będzie ona pełniła żadnej funkcji, ten kawałek, przedłużenie tutaj, nie będzie ona pełniła żadnej funkcji adresowej i na tym terenie też tutaj odbywa się w tej chwili opracowanie planu dla trzeciej ramy odcinka wschodniego. Co z tego dalej wyniknie, trudno w tej chwili przewidzieć, ale powinniśmy dzisiaj na tym terenie po prostu te dwie sprawy uregulować. Tutaj nie ma też po stronie miasta żadnych kosztów. Rada Osiedla Antoninek Zielenie Zikobyle-Polo Kobyle-Pole i Rada Osiedla Hartowo zaopiniowały pozytywnie projekt tej uchwały, tak co do jednej, jak i do drugiej. Ulicy, skutki finansowe to są tablice z nazwami tych ulic. Żadnych innych problemów tutaj nie widzimy. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W imieniu własnym pan radny Andrzej Bielerzewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potwierdzam, że był to wniosek Rady Osiedla Antoninek Zielenie-Skobyle-Pole. Bardzo dziękuję, że ta sprawa została uporządkowana. I z przyjemnością również stwierdzam, że w związku z modernizacją ulicy i skrzyżowanie ulicy obecnej jeszcze Franowo, arcybiskupka Dymka, już ta nazwa została zamieszczona i koszty związane nawet ze zmianą ulic zmieściły się moim zdaniem także w ramach modernizacji tej ulicy. Także na przystankach tramwajowych ten przystanek był nazywany ulicą Żelazną, czyli nawet nie ma problemu ze zmianą rozkładu jazdy. Także bardzo dziękuję za tą i proszę Wysoką Radę o pozytywne jej zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały PU 565/12. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. W kolejnym punkcie 16 projekt uchwały PU 535/12 w sprawie nadania nazwy skwerowi. Bardzo proszę.
Dziękuję. W dniu 27 września 1942 roku w czasie II wojny światowej w więzieniu Plötzensee w Berlinie gilotyną ścięto głowę 22-letniej Irenie Bobowskiej, Polce poznaniance, mieszkańce osiedla warszawskiego, córce powstańca wielkopolskiego, porucznika rezerwy Wojska Polskiego Teodora Bobowskiego, zamordowanego w Katyniu. Irena Bobowska, osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim w wyniku urazów doznanych po chorobie Heine-Medina, przeszła przez kazamaty Fortu VII w Poznaniu, więzienie w domu żołnierza. Dziś jeszcze dla poznaniaków to określenie może po prostu nie wszystkich już znaczy to, co kiedyś to znaczyło w czasie okupacji. Przeszła więzienie we Wronkach, gdzie Niemcy sponiewierali w sposób bezprzykładny, wreszcie więzienie Moabit w Berlinie. A wszystko to dlatego, że już w październiku 1939 roku, w miesiąc po napaści Niemiec na Polskę, Irena Bobowska, zaledwie 19-letnia, była uczennica przedwojennego gimnazjum i liceum Dobrówki w Poznaniu, harcerka 13. drużyny harcerskiej w Poznaniu, założyła wraz z grupą współkonspiratorów podziemną gazetkę Pobudka i kolportowała w taki sposób zakazane przez Niemców wiadomości. Prawdopodobnie nastąpiła jednak zdrada i w dniu 20 czerwca 1940 roku, a więc parę dni temu mieliśmy 72. rocznicę tego wydarzenia, Irena Bobowska została aresztowana i po procesie w sierpniu 1942 roku w Berlinie skazana na śmierć przez zgilotynowanie. Po prostu wszystko to dlatego, że ta krucha poruszająca się na wózku inwalidzkim dziewczyna była tak wielkim wrogiem III Rzeszy, że nie mogła pozostać przy życiu, bo taka była dla tej Wielkiej Rzeszy groźna. W aktach posiadamy jej zdjęcie na wózku inwalidzkim. Upamiętnienie tej niezwykłej osoby, patriotki, która oddała życie dla polskich Polaków, wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoła imienia Dąbrówki w Poznaniu, a wsparły te starania Komisja Historyczna Związku Harcerstwa Polskiego i chówiec ZKP Nowe Miasto Krąg Seniorów Owar z osiedla warszawskiego. Proponuję do nazwania będący przedmiotem tej uchwały skwer położony w pobliżu dzisiejszej siedziby szkoły mieszczącej się przy ulicy Stefana Żeromskiego. I teraz tutaj musieliśmy wyjaśnić stan prawny tej nieruchomości, bo wniosek obejmował ten teren. Okazało się, że tu jest działka numer 27, stanowiąca własność prywatną i żadną miarą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma Rada Miasta Poznania legitymacji do tego, żebyśmy tą część też nazwali skwerem Ireny Bobowskiej. W związku z tym zgłosiliśmy to wnioskodawcom i wnioskodawcy po zorientowaniu się w tej sytuacji wyrazili zgodę i w dalszym ciągu po prostu ten wniosek był przedmiotem naszego opracowania. Teren ten nie jest przedmiotem, objęty żadnym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi własność Poznania i tutaj po prostu w tych granicach możemy tą nazwę nadać. W uzasadnieniu do projektu tej uchwały przedstawiamy sylwetkę Ireny Bobowskiej, jej odważne dokonania czynione, mimo że miała świadomość istniejącego zagrożenia i jej niezłomną postawę i harducha przed niemieckim sądem. Chcę też wspomnieć, że dla uczczenia jej ofiary i ofiary innych 26 ofiar niemieckiego terroru z warszawskiego osiedla na ścianie Kościoła Chrystusa Odkupiciela na warszawskim osiedlu parafianie umieścili tablicę ku ich pamięci. Zorientowałem się też, że nazwisko ojca Ireny Bobowskiej, Teodora Bobowskiego, jest na obszarze Kościoła Dominikanów wśród tych oficerów polskich, którzy zostali w Katyniu zgładzeni. Rada Osiedla Ogrody uchwałą z 5 marca pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Koszty miasta ograniczą się do postawienia tablic z nazwą skweru i proszę Wysoką Radę o pozytywne odniesienie do tego projektu, a ponadto pozwalam sobie na wsparcie tej prośby, moją własną osobistą prośbę. Miałem bowiem przed wielu laty zaszczyt osobiście poznać panią Zofię Bobowską, matkę Ireny Bobowskiej i jej siostrę, panią Urszulę Bobowską. Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić, czy zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj przedstawiający uchwałę mówił o tym, że teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się, że po pierwsze powinien być, po drugie, że w tym planie na teren skweru powinien być zarezerwowany cały obszar. Jak pamiętam, no i z tego co słyszałem, przynajmniej od czasów wojny, on nie był zabudowany. Nie wiem, czy jest to jakaś działka jeszcze z czasów przedwojennych, czy też to są jakieś nowe zmiany własnościowe. No dobrze byłoby to wyjaśnić. Wydaje mi się, że cały ten teren powinien być przeznaczony na skwer. No i w sposób oczywisty cały ten skwer powinien być objęty tym patronalnym imieniem Ireny Bobowskiej. Bardzo bym prosił Komisję Polityki Przestrzennej, żeby zajmując się tym fragmentem miasta, zechciała na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się to pewnym niedopatrzeniem. Zabudowanie tego fragmentu skweru nie byłoby chyba dobre. Ten teren zielony no na trwałe w tym miejscu już wrósł w krajobraz miasta. Dobrze byłoby, żeby tak pozostało.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Też muszę przyznać, że jestem dosyć zaskoczony tym, że akurat taka jedna działka w ramach tego skweru jest własnością prywatną i niestety wygląda na to, że tam otoczenie jest takie, że jakby ktoś bardzo chciał, to mógłby ten teren zabudować, więc ja się tutaj przychylam do wniosku pana radnego Aleksandrowicza i myślę, że warto, żeby pan prezydent zgłosił projekt uchwały o sporządzeniu planu dla tego skweru, być może dla jakiegoś nieco szerszego nawet obszaru, bo ja wiem, że Rada Osiedla Ogrody wskazuje kilka jeszcze innych problematycznych obszarów w tym rejonie, więc warto by się także tym terenem zająć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę?
Bardzo proszę.
Tak, myśmy badali tę sprawę, dla tego terenu był złożony wniosek w Wydziale Urbanistyki o wydanie warunków zabudowy na, już nie pamiętam w tej chwili, czy na stacji obsługi, czy na stację benzynową. W każdym razie wniosek został załatwiony negatywnie i w związku z tym to w dalszym ciągu funkcjonuje na gruncie jako skwer, no ale tak jak mówię, jest własnością prywatną i miasto w tej chwili nie jest w stanie objąć tego tą uchwałą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 535/12. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 16, a w punkcie 17 projekt uchwały PU 536 w sprawie nadania nazwy ulicy. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
W 2001 roku teren ten tutaj został objęty planem zagospodarowania Jeżyce 3 i w tym planie został zaakceptowany przebieg i istnienie tej ulicy, która jest równoległą do istniejącej już przedtem ulicy Przelot, natomiast nie miała swojej nazwy i była właśnie bardzo często traktowana jako ulica Przelot, co wywoływało określone problemy związane z trafieniem do ulicy Przelot, z numeracją porządkową nieruchomości i inne tego typu problemy. W związku z tym wystąpiliśmy o to, żeby można było tutaj nazwać tą ulicę i okazało się wówczas, że kilka działek na tym terenie, które tutaj są pokazane, nie miało, na przestrzeni kilku tych działek, ulica ta nie miała uregulowanej linii rozgraniczającej i trzeba było najpierw do tego doprowadzić. W związku z wniosku Zarządu Dróg Miejskich zmiany te zostały przeprowadzone. Dzisiaj cała ulica, począwszy tutaj od ulicy Sytkowskiej, aż tutaj do ulicy 5 Stycznia, posiada wyznaczoną linię rozgraniczającą i można w związku z tym było przygotować projekt tej uchwały. Wiadomo oczywiście, że pan generał Skalski to jest bohater, o którego zasługach w tym miejscu uważam mówić byłoby no po prostu zbędne. Wiąże się to między innymi z pytaniem pani przewodniczącej Dudziak o to, żeby właśnie ludzi, którzy na to zasługują, upamiętniać. Liczę się z tym, że na tym terenie tutaj dalej, gdzie mamy nazwy właśnie związane z lotnictwem, może się udać zlokalizować nazwę Gedymina i w związku z tym
No, wszystko tutaj jest jasne, proste. Rada Osiedla Wola uchwałą z 6 lutego pozytywnie zaopiniowała nadanie, wskazanie nazwy ulicy Stanisława Skalskiego. Koszty miasta to jest postawienie tabliczek z nazwami tej ulicy. W związku z tym proszę uprzejmie Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić albo zabrać głos w imieniu klubu albo własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania projektu uchwały PU 536/12. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, również proszę zagłosować. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, 18. Jest to projekt uchwały PU 537/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw niektórych ulic. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję. Przedstawiana sprawa i projekt uchwały zmieniający uchwałę nazewniczą z 1981 roku mają charakter porządkowy. Zmierzają bowiem do uregulowania w sposób zgodny ze stanem prawnym i faktycznym zasięgu modyfikowania nazwy ulicy Stanisława Skarżyńskiego poprzez ograniczenie go do obecnie istniejącej ulicy. Na tych terenach mocą ustawy 6 lipca 1972 roku zostały dokonane z urzędu podziały nieruchomości i zostały tutaj podzielone te obszary w taki sposób, żeby zagęścić istniejącą na tym terenie zabudowę. Postępowanie to jednak nie zostało zakończone i mimo to w 1981 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu z 29 września nadana została nazwa nieistniejącej w istocie ulicy Stanisława Skarżyńskiego od Szybowcowej aż do ulicy Startowej. No, stan ten trwał po prostu, właściwie trwa do tej chwili i okazuje się, że jednak budzi to w dalszym ciągu wielkie problemy. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba by uregulować tę sprawę i ograniczyć zasięg nazwy ulicy Stanisława Skarżyńskiego do jego faktycznego zasięgu, do faktycznie istniejącej ulicy. Otóż od ulicy tutaj idzie tylko taki fragment ulicy Skarżyńskiego. Ona istnieje jako wydzielona działka, nie jest urządzona. Do tej ulicy jest przypisany numer adresowy tego domu i taki jest w tej chwili stan prawny. Dalsze działki, jak Państwo widzicie, pod tą ulicę nie były wydzielone. Owszem, tutaj istnieje pewien fragment, ale to wszystko są w tej chwili własności prywatne, nie stanowią żadnej ulicy i istnieje niezbędna potrzeba uregulowania tego. Chcę tutaj wspomnieć, że Rada Miasta Poznania, jak opracowywała ten plan Jeżyce 3, o którym mówiliśmy w przypadku Skalskiego, to ten teren tutaj został z tego wyłączony, bo istniały tam bardzo silne konflikty pomiędzy poszczególnymi właścicielami nieruchomości i stąd nie został tutaj wprowadzony, mimo że taka po prostu kiedyś była procedura prowadzona, nie został tutaj ten nowy stan prawny wprowadzony. Jeszcze jest taka sytuacja, że w 2004 roku podjęto próbę, żeby dla tego terenu wywołać plan w rejonie ulicy Idzikowskiego w Poznaniu i to było w 2004 roku. Do tej chwili plan ten nie został wywołany, nic się w tym zakresie nie dzieje i jest po prostu niezbędna potrzeba, żebyśmy to uregulowali. Rada Osiedla Wola uchwałą z 6 lutego pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Miasto Poznań nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Wszystko tutaj pozostałe jest właściwie jasne. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić albo zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Pan radny Jan Chłopiecki. W imieniu własnym. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać odniesieniu do tego fragmentu ulicy, który został zaprezentowany. Rozumiem, że ten sięgacz istnieje i jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicy, tak?
Istnieje i jest na tym odcinku wykorzystywany między innymi przez mieszkańców tego domu, który wskazywałem tutaj, który tam leży po prawej stronie na końcu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały PU 537/12. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 33 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do kolejnego punktu 19. Projekt uchwały PU 547/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw ulic miasta Poznania. Bardzo proszę.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący.
Ten projekt uchwały i ta sprawa zmierza również do uporządkowania stanu prawnego i stanu faktycznego zasięgu nazwy ulicy Kminkowej. Musimy tego dokonać poprzez zmianę uchwały z 88 roku Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu w sprawie nazw ulic miasta Poznania w zakresie dotyczącym zasięgu nazwy ulicy Kminkowej. Uchwała ta, tak jak tutaj Państwo widzicie, określała sposób, powiedzmy, bardzo graficzny i opisowy, również bardzo ogólnikowy, nazwę i przebieg ulicy Kminkowej. Nie ma tutaj żadnego numeru działki, nie ma tutaj nic, jest tylko pokazane, że ona biegnie od ulicy Piołnowej do ulicy Halszki i to było wszystko. Sama ulica Kminkowa powstała w wyniku zrealizowania na gruncie też decyzji podziałowych, a ten fragment, który będziemy za chwilę omawiali, tutaj leżący na tym odcinku, powstał w wyniku decyzji ówczesnego kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego z września 1987 roku, która to decyzja zatwierdziła na podstawie ustawy z 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i właszczeniu nieruchomości, podział tej nieruchomości, na której, powiedzmy, tutaj ta część ulicy leżała. Okazało się, że wnioskodawcami w tej sprawie były osoby nieposiadające legalnego tytułu prawnego, ponieważ były tutaj jakieś niejasności co do stanu prawnego tych nieruchomości. I w wyniku prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznej decyzji SKO z kwietnia 2007 roku orzeczono stwierdzenie nieważności decyzji właśnie o tym podziale i przywrócono temu fragmentowi tutaj dawnej działce 83 dotychczasowe jej przeznaczenie, to znaczy się jest to w tej chwili działka rolna i w wyniku tego ta część ulicy Kminkowej przestała istnieć w sensie faktycznym, ponieważ nigdy w ogóle nie istniała, no i przestała istnieć w sensie prawnym i w sensie ewidencyjnym również. W związku z tym, że takie uzyskał orzeczenie sądowe, jeden ze współwłaścicieli wezwał Radę Miasta Poznania pismem z 20 lutego tego roku do zaniechania naruszenia prawa, skarżąc się, że stan istniejący, gdy nieistniejąca już ulica położona jakby na jego nieruchomości jest objęta nazwą ulicą Kminkową i to narusza jego interes prawny. Zostało to zbadane. Prezydent Miasta Poznania przeprowadził stosowną analizę, w wyniku którego uznano, że faktycznie to naruszenie prawa ma miejsce i w związku z tym została ta osoba poinformowana, że zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający zasięg tej nazwy do stanu, który w tej chwili jest zgodny ze stanem prawnym. W tej sytuacji przedstawiam Wysokiej Radzie projekt zmiany opisany wyżej poprzednio uchwały, który skutkiem będzie zmiana zasięgu nazwy Kminkowej i dostosowanie go do aktualnego stanu prawnego i ewidencyjnego. Jeszcze jest tutaj jedna sprawa, mianowicie projekt planu miejscowego Moravsko-Radojewo-Umultowo przewiduje, mamy na ten temat materiały z MPU, przewiduje, że w przyszłości ta ulica również po uchwaleniu planu będzie w dalszym ciągu tutaj
jakby odnowiona, będzie restytucja tej ulicy i na tym obszarze ona na nowo zaistnieje. Poprzez to również uzyska się dostęp do ulicy Majerankowej, która w tej chwili może mieć dostęp tylko i wyłącznie na podstawie służebności, w przypadku gdyby zaistniała możliwość zabudowania tych działek. Nie ma tutaj żadnych zabudowy w tej chwili i nie ma w tej chwili potrzeby jakiejkolwiek bądź ingerencji w numerację porządkową nieruchomości. Ponieważ podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z prawomocnych orzeczeń sądowych i dotyczy dostosowania zasięgu nazwy do obecnego stanu prawnego i stanu faktycznego, przedstawiony projekt nie był też opiniowany przez Radę Osiedla, ponieważ po prostu opinia Rady Osiedla w tym zakresie i tak byłaby bezprzedmiotowa. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby tę opinię uzupełnić, czy zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 547/12? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Trzydzieści cztery głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Jest to projekt uchwały PU 554/12 w sprawie nadania nazwy ulicy. Jest to projekt uchwały przygotowanej przez Radę Osiedla Żegrze i przedstawi ten projekt przewodniczący Zarządu Osiedla Żegrze, pan Wiesław Krzymiński. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wniosek o nadanie nazwy Redarowska ulicy w Poznaniu złożyła Rada Osiedla Żegrze. Wybór tej nazwy został poprzedzony konkursem wśród mieszkańców osiedla oraz konsultacjami z lokalnymi instytucjami i ekspertami z zakresu historii Poznania oraz Żegrza. Rada Osiedla Żegrze po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi podmiotami, mianowicie historykiem specjalizującym się w historii Poznania doktorem Markiem Rezlerem, radnym miejskim Mariuszem Witniewskim, radnym miejskim Juliuszem Kublem, przedstawicielem Rady Osiedla Stare Żegrze Polan, mówię o administracji spółdzielni mieszkaniowej oraz parafii pod wezwaniem Najświętszej Bogorodnicy Maryi, na sesji w dniu 2 grudnia 2011 roku z nadesłanych przez mieszkańców propozycji wybrała ostatecznie nazwę ulica Redarowska. Konieczność nadania nazwy tej ulicy wynikała z kilku czynników. Po pierwsze, ulica ta była potocznie nazywana Gołężycką. Po drugie, brak nazwy utrudniał orientację na osiedlu oraz przejazd przez osiedle. Po trzecie, wprowadzał niepotrzebnie zamieszanie wśród kierowców, utrudniał lokalizację obiektów znajdujących się w sąsiedztwie tej ulicy. Swoje propozycje przesłało do Rady 6 mieszkańców, łącznie zawarto w nich kilkanaście nazw. Między innymi Żegrzańska, Trzebowiańska, Redarowska, Biełżańska, Wieżyczańska, Lędziańska, Wielecka i tak dalej, z których większość odwoływała się do historii tego terenu sprzed II wojny światowej. Nazwę Redarowska dla ulicy zaproponowało 2 mieszkańców. W uzasadnieniu podkreślali oni, że pochodzi ona od nazwy plemienia Redarowie i ulica nazywana w ten sposób istniała już wcześniej na Żegrzu przed powstaniem osiedli mieszkaniowych. Ponadto nazwa ta nawiązuje do innych istniejących na tym terenie, jak Rzeczańska, Bobrzańska, Śleżańska czy Pyrzyczańska, wynoszących swoje nazwy z plemion, które tam w historii wcześniej na tym terenie zamieszkiwały. Na przedmiotowym obszarze kilkakrotnie przenoszono nazwy na inne ulice w miarę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które znajdowały się w pobliżu. Likwidowano tym samym niegdysiejsze szlaki. W związku z tym w nowym miejscu znajdują się obecnie takie ulice jak Pyrzyczańska i Bobrzańska. Poprzednia ulica Redarowska miała w przybliżeniu podobny przebieg jak odcinek bez nazwy. Doktor Marek Rezler, odnosząc się do propozycji, napisał, że spośród kilkunastu propozycji zgłoszonych pocztą elektroniczną do Rady Osiedla Żegrze najbardziej przekonuje mnie nazwa ulica Redarowska. Uzasadnienie jest rzeczowe i bardzo logiczne. W miastach bowiem najczęściej grupuje się nazwy ulic tematycznie, co z jednej strony służy upamiętnieniu określonych osób, instytucji czy tematyki, a z drugiej ułatwia orientację w topografii miasta osobom niezorientowanym. Jest to zresztą praktyka sięgająca jeszcze średniowiecza. Ponadto nazwa ta istniała już na planie miasta i w grę wchodziłyby tylko jej przywrócenie, choć w nieco innym miejscu. Nie jest kontrowersyjna, nie budzi niczyich zastrzeżeń, byłaby formą uporządkowania nazewnictwa ulic. Byłoby to rozwiązanie ze wszech miar logiczne. To tyle dr Marek Rezler. Za nazwą Redarowska opowiedział się również radny Mariusz Wiśniewski oraz Rada Osiedla Stare Rzekrze Polan, reprezentująca administrację spółdzielni mieszkaniowej. Pan radny Juliusz Kubel, ulicę Redarowską umieścił na drugim miejscu za nazwą Bambrów. Rada Osiedla Rzekrze ostatecznie wybrała nazwę Redarowska zgodnie z sugestiami większości poproszonych o opinię osób. Za nazwą ulicy Redarowska opowiedziało się 6 członków Rady Osiedla Rzekrze, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Nazwa Redarowska spełnia ponadto kryteria wynikające z zasad kształtowania nazewnictwa ulic i placów. Nie jest trudna do codziennego użytkowania, zachowuje zgodność z tradycją i historią tej części Poznania oraz polskimi regułami nazewniczymi, zachowuje nazwę utrwaloną w tradycji tej części miasta. Uwzględnia także cechy charakterystyczne przedmiotowego rejonu oraz zachowuje zgodność nazwy z dotychczasową tematyką nazewnictwa na Rzekrzu. Zdaniem Rady Osiedla Rzekrze nazwa Redarowska jest najkorzystniejszą w tej sytuacji propozycją. Została wyłoniona w drodze otwartego konkursu i spotkała się z pozytywną opinią większości lokalnych instytucji oraz ekspertów, nie budząc niczyich kontrowersji, spełniając kryteria formalne. Nadana nazwa stanie się elementem ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic oraz placów miasta Poznania. Rada Osiedla prowadziła również korespondencję z Komisją Opiniodawczą do spraw nazewnictwa ulic w Poznaniu w sprawie nadania nazwy Redarowska przedmiotowej ulicy. Komisja w piśmie z dnia 9 lutego 2012 roku zaopiniowała ideę nadania nazwy wskazanej drodze wewnętrznej jako uzasadnioną i służącą ułatwieniu orientacji przestrzennej w tym rejonie. Dodać tylko chcę, że nadanie nazwy nie wygeneruje tutaj żadnych kosztów administracyjnych poza ustawieniem tablic informacyjnych. W związku z powyższym uzasadnieniem proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Jeśli mogę poprosić, żeby pan pozostał, bo może ktoś będzie miał jakieś pytanie do państwa jako autorów, w związku z tym jeszcze chwilę. A więc Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prezydent, do którego ten projekt też był skierowany, nie wniósł żadnych uwag, a radca prawny Biura Prawnego pozytywnie zaopiniował ten projekt. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię, czy zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Ja chciałam podkreślić dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że to jest pierwsza inicjatywa uchwałodawcza Rady Osiedla i po raz pierwszy Rada Osiedla skorzystała ze swoich kompetencji skutecznie i serdecznie gratuluję Państwu. I to, co mnie cieszy, to każdorazowo przy nadawaniu nazw ulic komisja odwołuje się do i zapytuje o to o Radę Osiedla. Także tu mamy zawsze do czynienia z tym, że są te opinie rad osiedli i tego się trzymajmy. Także gratuluję bardzo. Dziękuję za tę inicjatywę.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jest to dobry początek współpracy.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sama propozycja nazwy nie budzi żadnych wątpliwości. Pewne wątpliwości budziło uzasadnienie. W uzasadnieniu tym pierwotnym, które rozpatrywaliśmy na komisji, było sformułowanie, że potocznie i błędnie używano nazwy Gołężycka. Tymczasem dwie posesje w środku osiedla, włącznie z budynkiem parafii, rzeczywiście miały adres Gołężycka 12A, o ile pamiętam. I nie było to ani potoczne, ani błędne, po prostu była to jedna z trzech oddzielnych części ulicy Gołężyckiej, która w procesie urbanizacji dawnego Rzekrza została podzielona na 3 niezależne odcinki. 2 w stronę Starołęki jeszcze pozostały, ten trzeci był już odległy od pozostałych chyba o kilometr i rzeczywiście utrzymywanie tej nazwy dla 2 posesji nie miało sensu, natomiast nie było to błędne i potoczne, bo po prostu odzwierciedlało stary przebieg tej ulicy. Oczywiście pan przewodniczący, prezentując ten projekt uchwały i mówiąc, że od nas plemion mieszkających na tym obszarze dokonał pewnego skrótu myślowego, bo chodzi oczywiście o plemiona słowiańskie mieszkające na obszarze zachodniej Słowiańszczyzny, dzisiaj Polski i Niemiec, na obszarze osiedla Stare Żegrze, które jest mi bliskie, bo tam się urodziłem i mieszkałem przez 30 lat. Oczywiście te kilkanaście wielkich plemion w żaden sposób by się nie zmieściło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Dołączając się do słów, które powiedziała koleżanka Beata Urbańska, chciałbym właśnie wspomnieć, że ta zmiana uporządkuje sytuację, ponieważ potocznie właśnie używano nazwy Gołężycka, podczas gdy przed kilkoma laty Rada Osiedla Żegrze, chcąc wystąpić z wnioskiem o usunięciu ubytków w drodze do ZDM-u, ZDM przez dłuższy czas szukał tej ulicy, ponieważ w ewidencji ZDM-u ta ulica biegnie, ulica Gołężycka, biegnie już wyłącznie na terenie Starołęki. I wobec powyższego na tej kanwie właśnie została podjęta inicjatywa właśnie Rady Osiedla wśród mieszkańców, żeby wystąpić o nową nazwę dla tego odcinka i myślę, że to też uporządkuje sytuację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że dwa z załączników do tej uchwały mają błąd literowy. Jest ulica Rederowska. W załączniku już nazwa jest prawidłowa, ale myślę, że w imię higieny może należałoby to zmienić. To jest załącznik numer 1 i załącznik numer 2.
Ale przepraszam, tam chyba była zmiana numeracji, z literą A były dodane załączniki z poprawnym brzmieniem.
My w materiałach mamy właśnie...
Ale na stronie internetowej jest już poprawione.
Dziękuję. Jest Rederowska bardzo. Wszędzie. Rederowska.
Rederowska przy wersji A dla tak. tej uchwały.
Dziękuję. Proszę. Chyba już w tej chwili na stronie internetowej są aktualne po tej zmianie. W dokumentach, które mam, jest Rederowska. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie przewodniczący. Zamykam punkt 20 i w tej chwili możemy wrócić do zawieszonego punktu 4a, bo jak wiem, pani mecenas jest gotowa, żeby przedstawić nam swoją opinię. Przypominam, to jest punkt dotyczący nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2 i nosi numer PU545/12, a rzecz dotyczy poprawki zgłoszonej przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, żeby temu ZOZ-owi zmienić nazwę w ogóle na Szpital Miejski imienia Franciszka Raszei. Bardzo proszę, pani mecenas.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Generalnie obawiam się, że ta zaproponowana nazwa nie jest prawidłowa. Już wyjaśniam dlaczego. W rozumieniu ustawy o działalności leczniczej Państwo nadajecie statut, czy zatwierdzacie statut podmiotu leczniczego. Podmiotem leczniczym akurat w tym przypadku jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, natomiast szpital jako taki to jest wyłącznie część tego podmiotu. Akurat część organizacyjna, przedsiębiorstwo, w którym są udzielane świadczenia szpitalne. W związku z tym wyłącznie użycie w nazwy sformułowania szpital po pierwsze nie zawierałoby oznaczenia formy działalności, czyli tego, jaki to jest rodzaj podmiotu leczniczego. Po drugie wprowadzałoby w błąd, że jest to statut wyłącznie części tego podmiotu, a więc tej części, której przewidziana jest do udzielania świadczeń szpitalnych. Z tego, co mi jest wiadomo, zgodnie ze strukturą organizacyjnej jest tam m.in. ośrodek leczenia uzależnień. Są tam również poradnie, gdzie są udzielane świadczenia ambulatoryjne, a to jest inny rodzaj świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy, innych niż świadczenia szpitalne. W związku z tym obawiam się, że dodanie nazwy wyłącznie użycie nazwy sam szpital bez określenia formy nie jest możliwe. Byłoby to możliwe wyłącznie jako dodatek do określenia rodzaju podmiotu leczniczego, czyli na przykład Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski imienia Raszei. Natomiast przy obecnej strukturze organizacyjnej taka zmiana wprowadzałaby w błąd. Wobec powyższego konieczne byłoby uprzednia zmiana struktury organizacyjnej. Ja nie chcę się teraz wypowiadać, czy taka zmiana byłaby możliwa i jaki miałoby to wpływ na kontrakty, chociażby przez ten szpital podpisane, gdyż obawiam się, że zmiana struktury organizacyjnej może mieć wpływ na umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wobec powyższego w mojej ocenie w chwili obecnej nie jest, no, jest poważne ryzyko prawne związane z taką zmianą nazwy Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Dziękuję bardzo. Myślę, że powinniśmy chwilę się skupić na tym problemie. Przypominam, że wątpliwość zgłosił też pan radny Jan Chudobiecki, przedstawiając stanowisko Rady Społecznej ZOZ-u Poznań Jeżyce. Myślę, że w obu tych uwagach nie ma sprzeciwu wobec intencji, która jest jakby towarzyszy temu wnioskowi. Tak rozumiem, że przywrócenie funkcjonowania jednostki, która tradycyjnie w Poznaniu funkcjonuje jako szpital Raszej, jest dla wielu z nas bliskie, natomiast podjęcie w takim trybie dzisiaj tej poprawki zaproponowanej przez komisji mogłoby skutkować tym, że całość nadania statutu przez nas mogłaby się okazać nieważna i być może należy się tym zająć, ale w sposób bardziej uporządkowany i systemowy. Przypomnę, że pan radny Chłodowiecki mówił o konieczności zmiany wszelkich umów, dokumentów przez ZOZ Poznań Jeżyce, no co byłoby co najmniej kłopotliwe w tej chwili. Dlatego to pewnie trzeba wziąć pod uwagę, nim będziemy głosowali poprawkę komisji, bo tą poprawkę będziemy musieli przegłosować po prostu. Przed tą przerwą było kilka osób zgłoszonych do dyskusji. Czy państwo podtrzymują chęć zabrania głosu w takim razie? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, sprawa jest natury trochę delikatnej, ponieważ w zasadzie bez naszej wiedzy znika nam nazwa patrona szpitala. Byliśmy przekonani, że szpital ma niewątpliwie imię doktora Franciszka Raszei. Przypominam, że co prawda w dużo bardziej złożonej nazwie drugiego miejskiego szpitala i zarazem Zakładu Opieki Zdrowotnej nazwa patrona się znajduje. Rzeczywiście ta nazwa brzmi: wielospecjalistyczny szpital miejski imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu. Jest to może nazwa trochę mniej wygodna w użyciu, natomiast nikt tutaj patrona, czyli zasłużonego renesansowego lekarza Józefa Strusia z zakładu opieki zdrowotnej nie usunął. Na pewno szpital jako szpital nazwę nadaną miał. Trudno mi przyjąć, że zarówno tablice znajdujące się w szpitalu, używanie tej nazwy przez wiele, wiele lat nie miało żadnej podstawy. Faktem jest, że dawniej szpital był częścią bardzo dużego przedsiębiorstwa, jakim był ZOZ Jeżyce, który zawierał przychodnie specjalistyczne, przychodnie tej podstawowej opieki zdrowotnej, dawne rejonowe. Myśmy tą całą podstawową opiekę, ambulatoryjną opiekę medyczną wyprowadzili z ZOZ-ów. Przychodnie uzyskały samodzielność, miejskie pozostały tak naprawdę szpitale. Ale trzeba byłoby tą, wobec tego tą lukę w nazwie szpitala uzupełnić. Być może nie da się tego zrobić dzisiaj, ale w takiej sytuacji myślę, że powinniśmy zwrócić się do pana prezydenta o przedstawienie w konkretnym terminie projektu uchwały zmieniającej nazwę ZOZ-u, ponieważ no nie możemy szpitala miejskiego przy ulicy Mickiewicza pozbawić patrona, zwłaszcza, że był to patron rzeczywiście niezwykły, chirurg, ortopeda, tak naprawdę twórca Poznańskiej Szkoły Ortopedycznej. On nie przeżył wojny, profesor Dega przeżył wojnę, stąd stał się dużo, dużo bardziej znaną osobą po wojnie. Natomiast przed wojną nie było wątpliwości, że czołowym poznańskim ortopedą jest właśnie profesor dr Raszeja. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze także bohaterska śmierć w czasie wojny, prawdopodobnie wskutek prowokacji niemieckiej, wezwany przez chorego na teren getta, chorego, którego leczył wcześniej i uważał, że jako lekarz nie może odmówić mu pomocy teraz, udał się tam i natychmiast na miejscu został przez Niemców aresztowany i rozstrzelany. Wydaje mi się, że osoba doktora Franciszka Raszei musi być upamiętniona w nazwie szpitala, a zarazem ZOZ-u i możemy zrezygnować z tego, z tej zmiany dzisiaj, natomiast wtedy musielibyśmy, sądzę, poprosić pana prezydenta o konkretny termin, w którym stosowną uchwałę o zmianie nazwy nam przedstawi. Ja swoją drogą mam pewną wątpliwość co do tej opinii, że zmiana nazwy oznacza anulowanie wszystkich umów. No, wielokrotnie nadajemy nazwy rozmaitym instytucjom i o ile nie ma przerwania ciągłości prawnej tych instytucji, to zmiana nazwy w żaden sposób na zmianę dostaw, na umowy zawierane, nie wiem, z podmiotami podnajmującymi pomieszczenia, z dostawcami energii, nie wiem, z odbiorcami śmieci. Nie ma to żadnego wpływu, co najwyżej pisze się aneksy do tych umów, jeżeli są one długoterminowe, ale nigdy nie było wątpliwości, że nadanie nazwy jakiemuś miejskiemu podmiotowi oznacza zerwanie ciągłości prawnej z tym podmiotem, który istniał wcześniej bez tego patrona, którego mu Rada Miasta nadała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Oczywiście niewątpliwie pan radny Aleksandrowicz ma rację w 100% w całym swoim wystąpieniu, natomiast ja bym chciała prosić państwa, żeby jednak trochę zaufać przedstawicielom Rady Miasta, czyli naszym kolegom radnym, którzy są w Radzie Społecznej tego szpitala, którzy, tak jak już powiedział przewodniczący Chudowiecki, zwrócili również uwagę na to i sugerują, żeby, ponieważ musimy to teraz przyjąć, a przedtem nie było tego w nazwie, więc jednak te umowy, to wszystko jest pozawierane na jakby starą, na obecną obowiązującą nazwę i będzie to mały problem. Ja nie wiem zresztą, czy mały, może to być nawet duży problem, dlatego jest propozycja, żebyśmy to przyjęli, ale rzeczywiście przymierzyli się do tego, żeby to poprawić, ale z nowym rokiem, kiedy będą również nowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Myślę, że przewodniczący radny Chudowiecki przedstawił to, o co generalnie chodzi i no, nie możemy zarzucić, że chciałby działać przeciwko i na pewno zależy nam na tym, żeby jednak nazwa Franciszka Raszei znalazła się w tej nazwie. Także myślę, że ponieważ musimy to przyjąć, no to jest apel, żebyśmy to przyjęli, ale rzeczywiście powrócili do tego chociażby w tym jednym konkretnym sformułowaniu czy w konkretnej zmianie, którą chcemy tak naprawdę przeprowadzić chyba wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudowiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego Aleksandrowicza. Pierwsza sprawa to poprawka do tej wypowiedzi polegająca na tym, że w nazwie nie ma w tej chwili Raszei i kto jak to, ale pan radny Aleksandrowicz, wielokrotnie przyjmujący już zmiany statutu i poprawki w statucie, powinien o tym dobrze wiedzieć, bo to nie jest przecież pierwsze podejście do zmian statutowych. Druga sprawa, ceniąc sobie bardzo wiedzę historyczną pana radnego Aleksandrowicza, niestety co do wiedzy prawnej tutaj pewnie jest troszeczkę inaczej i w związku z tym pan radny może nie wiedzieć, że pewne zmiany nazw powodują konieczność dokonywania również zmian, nawet jeżeli to są w formie aneksów, to i tak jest to co najmniej kilkaset dokumentów, które trzeba wykonać. Zwyczajowo ta nazwa i tak funkcjonuje i każdy wie, że jeżeli jedzie do szpitala przy ulicy Mickiewicza, to nie jedzie do ZOZ-u Poznań-Jeżyce, tylko do Raszei. Sądzę, że dobrze by było, gdyby rzeczywiście w momencie, kiedy będzie to lepszy czas niż w tej chwili, wprowadzić tą zmianę, jeżeli się da, to w ogóle skracając, bo określenie, które bardzo często jest narzucane przez ustawy, jest bardzo niekorzystne. Sformułowanie zespół opieki zdrowotnej Poznań-Jeżyce jest bardzo długim sformułowaniem. Faktycznie szpital Raszej byłby na pewno dużo wygodniejszy nawet w posługiwaniu się i bardziej jednoznaczny. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że w tej chwili ustawa zobowiązuje do zmian do końca pierwszego półrocza, bym proponował, abyśmy zostawili tą zmianę w nazwie na czas przyszły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. My wykazaliśmy bardzo dużo troski wtedy, kiedy przymierzaliśmy się, czy też podejmowaliśmy uchwały łączące siedziby szpitali, to znaczy łączące wtedy dwa szpitale, czyli szpital przy ulicy Szwajcarskiej i szpital przy ulicy Szkolnej. Bardzo dużo troski wykazaliśmy, żeby zostawić nazwę imienia Strusia. I to jest pewna, dla mnie to jest pewna tradycja. To jest, jeżeli to już działa w sferze mentalnej, publicznej poznaniaków, to po prostu niech to tak zostanie i to uregulujmy w ten sposób, żeby było to wpisane w tą nazwę. Ja rozumiem, że możemy to zrobić za lat 5, 4,5, ale to już nie ta rada i zapomnimy o tym i po prostu o tym zapomnimy. Jeżeli jest wątpliwość prawna, że nazwa musi określać zakres działalności, no ja się tutaj z moim kolegą klubowym nie zgadzam, nie mam wiedzy prawniczej, żadnej, ale w tym układzie powinniśmy zmienić nazwę naszego drugiego szpitala, bo przecież mamy wielospecjalistyczny szpital miejski. Powinniśmy zmienić nazwę, jeżeli nie może być w nazwie szpital. To jest ta wątpliwość prawna, o której mówił radny Aleksandrowicz. Ja będę państwa namawiał za głosowaniem za tą poprawką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że wszystkie głosy zostały wypowiedziane. I te, które są za zmianą zgodnie z poprawką komisji, i te, które wynikają nie z niechęci do zmiany nazwy, tylko raczej z obawy, czy przypadkiem wprowadzając poprawkę komisji dzisiaj nie spowodujemy, że uchwała o przyjęciu statutu będzie nieważna. Powinniśmy ją podjąć do końca miesiąca. Taka jest intencja opinii prawnej pani mecenas. Po wysłuchaniu tych głosów ja poddam pod głosowanie w tej chwili poprawkę komisji i zobaczymy, jaka jest opinia Rady. A więc kto jest z państwa radnych za przyjęciem poprawki Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Również. Kto wstrzymuje się od głosu? Również. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 4 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada poprawkę przyjęła. Teraz przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU545/12? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4a. A zrealizowaliśmy już 21 punktów. Czekają nas teraz prace związane z absolutorium, ale ponieważ jest godzina 11:32, ogłaszam 20 minut przerwy.